Witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dziękuję za ten zadatek. Doceniam poczucie humoru organizatorów tego spotkania i takie żartobliwe decyzje jak ta, że na czym polega dobre spotkanie młodzieży. Zgromadzić 1000 młodzieży w sierpniowy, upalny dzień, nakarmić ich obiadem, dać dawkę roka z pokazywaniem, potem śmieszną pantomimę, a na końcu powiedzieć: księże Pawlukiewicz, a teraz wykład. Domyślam się, że wszyscy pałacie po prostu pragnieniem wykładu. Więc słowo miłość w językach orientalnych, weźmy od greki, zacznijmy, potem przejdziemy przez łacinę i tak dalej. Nie, ja też bym nie dał rady. Ten temat dzisiejszego dnia wybieram miłość. Tym, którzy udają się na spoczynek, naprawdę szczerze i bez żadnego żalu, dobranoc. Natomiast kto szalony chce słuchać o miłości, niech słucha. Dawniej było wszystko prościej, teraz z tą miłością jest dużo skomplikowanych rzeczy. Dawniej, na początku świata, kiedy był Adam i Ewa, jak pamiętacie, Ewa zapytała Adama, czy mnie kochasz, to on odpowiedział: a kogo mam kochać? To było proste. Adam wracał wieczorem z pracy, Ewa policzyła żebra, czy ma wszystkie. Nie daj Boże, żeby jeszcze jednego zabrakło. Także dziewczyny trzeba żebra policzyć, jak chłopak zbyt otyły, to nie wychodzić za niego, bo żebro gdzieś zgubi, nie zauważycie. Wybieram miłość. Wierzę, że jest to deklaracja i wasza. Chciałbym, żeby to była deklaracja moja, wszystkich księży, sióstr zakonnych tu obecnych. A dlaczego wybieram miłość? Prosta sprawa. 13 list do Koryntian, tak bardzo często czytany na uroczystościach ślubnych. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Kochani, święty Paweł nie pisze, gdyby ktoś nie miał miłości, to byłby trochę zubożony, gdyby ktoś był bez miłości, byłby jakoś niepełny, tylko święty Paweł pisze rzecz niesamowitą, że byłbyś po prostu nic. I zobaczcie, jak on przywołuje, jakie tutaj elementy. Gdybyś mówił językami ludzi i aniołów, znał jakąś tajemną wiedzę, gdybyś znał tajemnicę świata, gdybyś posiadał wszelką wiedzę, wszystkie uniwersytety miałbyś w jednym palcu i gdybyś wydał ciało na spalenie i rozdał wszystkie pieniądze, nic, po prostu zero, jesteś nic nie wart. To jest właśnie smak miłości. Jezus mówił: beze mnie nic uczynić nie możecie. Ktoś powie: a dlaczego bez Pana Jezusa nic nie możemy uczynić? Są poganie, są wrogowie chrześcijaństwa, którzy budują, tworzą, komponują. Otóż to jest nic. To jest nic, to jest niesamowite. Wszystko zależy od tego, czy w sercu masz miłość, kiedy studiujesz, kiedy tańczysz, kiedy kupujesz, nie wiem, rower, kiedy idziesz na mecz piłkarski, czy w sercu masz egoizm, pragnienie popisania się, porównywania się z innymi ludźmi, czy w sercu masz miłość. Wszystko zależy od tego, kiedy trzymasz dziewczynę za rękę, to wszystko zależy od tego, czy ty masz miłość do niej, wielki szacunek, czy kombinujesz, jakby tutaj pójść dalej. Wszystko zależy od tego, dlatego Bóg nie patrzy na to, co widzialne, tylko na to, co niewidzialne. Bóg patrzy prosto w serce. Ta odrobina miłości to jest ten trochę kwasu, który zakwasza cały dzban, cały garnek, ta odrobina. Ta odrobina soli, która sprawia, że cały garnek nabiera smaku, że zupa staje się dobra. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, za 5 minut ma się rozpocząć mecz, stadion 90 tysięcy, no nie, takiego nie mamy, 60 tysięcy napełniony, satelity już przekazują obraz, komentatorzy, piłkarze, wszystko, już miliardy ludzi siedzi przed telewizorami i nie ma piłki. I koniec. Żadne satelity, żadne miliony przed telewizorami, żaden postęp techniczny, żadne kamery. Tu stoją kamery po 100 tysięcy dolarów, tu są satelity. Nie ma piłki, mecz się nie odbędzie. Mecz się nie odbędzie. Nic się nie stanie, bo zabrakło gumowej piłki, skórzanej piłki. Na sądzie Pan Bóg wyciśnie nasze życie i zobaczy, ile tam było miłości. Bardzo mi się podoba ten dowcip, który mówi, wiesz, kiedy naprawdę masz problem? Gdybyś stał w kolejce do nieba, a przed tobą Matka Teresa z Kalkuty i podchodzi Matka Teresa z Kalkuty do Pana Jezusa, który wpuszcza do nieba, a Pan Jezus mówi, no Matko Tereso, mogłaś się trochę lepiej postarać z tą miłością. To ty, który stoisz za Matką Teresą, masz problem wtedy. Ja bym też miał problem. Wszystko zależy od miłości. Pan Jezus przyszedł i powiedział apostołom, co to jest miłość. Piotr mówi, Panie, czy aż 7 razy mam przebaczać? Aż 77 razy nieskończoność. Gdyby ktoś 7 razy dziennie cię obrażał i 7 razy dziennie cię przepraszał, masz przyjąć przeprosiny, chyba że widzisz, że on sobie żartuje z tymi przeprosinami. Ale jeśli cię szczerze przeprasza, masz to przyjąć. Apostołowie się za głowę łapali. To miłość jest taka ważna. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest miłością. To jest jedyne stwierdzenie, na które nie dostaniemy odpowiedzi, dlaczego Bóg jest miłością. Bo jest. Po prostu jest. I koniec dyskusji. Bóg jest miłością i wszystko, co jest miłością, ocaleje. Wiecie o tym, że słońce, które teraz nas tak grzeje tutaj dobrze, jest taką gwiazdą, że spali wszystko. Co byśmy w stronę słońca nie posłali? Żelazo, jakieś stopy, izotopy, wszystko się spali w słońcu. Jedna rzecz się w słońcu nie spali. Ja ciekaw jestem, być może gdzieś na placu jest taka rzecz, która się w słońcu nie spali. Pomyślcie, co się w słońcu nie spali? Ogień. Jeśli byśmy puścili w stronę słońca zapaloną zapałkę, to ona będzie lecieć i połączy się ze słońcem, ale się płomień nie spali. Płomień nie zostanie zgaszony, on rozbłyśnie. Tylko miłość wejdzie w Pana Boga. Tylko miłość ocaleje. To, co jest w naszym życiu miłością, ocaleje. Dlatego, ponieważ miłość ma tyle podróbek, zwróćcie uwagę, podrabia się cenne rzeczy. Słyszeliście o podróbce pieniędzy? Słyszeliście. Słyszeliście, że ktoś fałszował diamenty? Słyszeliście. Słyszeliście, że ktoś fałszował złote wyroby? Słyszeliście. A słyszeliście, żeby ktoś fałszował papier toaletowy? Słyszeliście, żeby ktoś fałszował, nie wiem, sól? A ryby fałszują nieraz. Ktoś kupuje sobie jakąś puszeczkę ryb, jakiegoś tam wyśmienitego dorsza, łososia. Sfałszowane, to coś nie tak. Dlaczego miłość jest fałszowana? Bo jest tak cenna i mamy tyle podróbek miłości. W świecie jest najwięcej podróbek miłości. I dlatego Kościół uczy o prawdziwej miłości i chciałbym wam o tej prawdziwej miłości powiedzieć. Czym ona polega? Więc miłość to jest, przeczytałem to kiedyś u Jeana Vanier, miłość to jest, niektórzy mówią, miłość to jest dawanie czegoś, ja komuś daję, obdarowuję drugiego, to jest moja miłość do niego. I to jest prawda, ale Jean Vanier zwrócił uwagę, że miłość jest to otwarcie. Kiedyś jedna pani mi powiedziała, że pytała męża, czy on ją jeszcze kocha, a on mówi, dostajesz pieniądze pierwszego? Przynoszę ci pieniądze? On naprawdę ciężko pracował dla rodziny. Przychodził pierwszego i rzucał zwitek stówek na stół. Ale odezwij się do mnie. Masz pieniądze? Masz zatrzymać rodzinę? Są tacy mężowie, co nie dają żonie pieniędzy. Ja ci daję, to jestem dobry mąż. Możesz komuś dawać dużo, a nigdy się przed nim nie otworzyć. Miłość to jest otwarcie. Wiecie, dlaczego niektórzy się boją otworzyć? Bo kwiat, gdy się otworzy, staje się piękny i ktoś go może zerwać. Są ludzie bardzo zamknięci. Miłość to jest otwartość. Co powiedział Jezus? Już nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko. Czy zwróciliście uwagę, jak bardzo często ludzie w rodzinach są na siebie pozamykani? Jeszcze do tego tematu wrócę. Czy zwróciliście uwagę, że nieraz ktoś mówi, z wszystkimi gadałem. Z księdzem gadałem, z nauczycielem gadałem, z kumplem gadałem, z jakimś tam harcmistrzem gadałem, tylko z rodzonym ojcem nigdy nie gadałem. Żona nieraz pyta męża, kochasz mnie? On mi przecież ci mówiłem. I nie odwołałem. To się liczy cały czas. Jedynymi ludźmi często, którzy powinni ze sobą rozmawiać, a nie rozmawiają, właśnie jest mąż i żona. Wiecie, ile robili statystyki. W przeciętnej polskiej rodzinie mąż z żoną rozmawia chyba 8 minut dziennie. 8 minut dziennie. Są tak pozamykani na siebie. Wielu się boi otworzyć, wielu się nie zna. Pamiętam, jeden z księży mi opowiadał, że jak obserwował młodzież na północy Polski, to mówi, młodzież jak była ze sobą, tacy gimnazjaliści to się źle czuli. Oni się rozbiegali do domu, wsiadali przed komputerem i rozmawiali na czacie. Wtedy im było dobrze. Wiecie dlaczego? Ktoś z was powie, że na czacie ja się mogę otworzyć, na gadu. Nie, na czacie się możemy schować. Dlatego nam się dobrze nieraz gada. Bo możemy grać i udawać. Natomiast tak jak się znamy w naszych rodzinach, tak jak powinniśmy się znać, to jest dla nas jakimś takim wielkim skrępowaniem. Jeszcze raz powtórzę, miłość to jest otwarcie. Ksiądz Grzywocz, przy okazji powiem wam, podał kiedyś definicję życia. Kiedy człowiek żyje? Kiedy ty żyjesz, jeśli ktoś cię zna do końca, rozumiesz? Ktoś cię zna do końca i wiesz, że cię kocha. Zna twoje nocne tajemnice, zna twoje marzenia, zna twoje upadki, zna cię na wylot i cię kocha. Wielu ludzi mówi, Jezu, gdyby mnie ludzie poznali, co ja myślę, jakie ja mam pragnienia, co ja myślę na widok mojej matematyczki w szkole, to by mnie nikt nie kochał. Lepiej tego nie pokazywać i wtedy nie żyjesz. Zaczynasz być cyborgiem, zaczynasz być robotem, zaczynasz być automatem. Miłość jest wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca i wiesz, że on cię nadal kocha. Miłość więc jest to dawanie siebie, ale dawanie siebie w tym właśnie otwarciu, o którym mówiłem. Mamy dawać siebie rozsądnie. Ja tutaj nawiążę do problemu czystości, bo wiem, że on jakoś was dotyczy. Przeksiędza, czy wolno się całować? Czy wolno się dotykać? Stary to już dowcip, który podał ksiądz ojciec Badeni Dominikanin. Czy wolno się całować? Mówi, wolno. Tylko czy od razu musi to być pompa ssąco-tłocząca? Mówił, nieraz jak widzę całujących się chłopaka na dziewczynę, to mi się wydaje, że on językiem wybiera jej resztki obiadu z między zębów. Wolno się całować. No tak, jesteście po obiedzie. A wykałaczek nie ma. Słuchajcie, gest ciała musi być proporcjonalny do tego, co jest w środku. Ja mógłbym teraz podejść i podać wam rękę, bo ja was bardzo serdecznie polubiłem i to nie byłby gest fałszywy. Ja mógłbym kogoś przytulić. Chodź tu, bracie, chodź tu, córeczko, droga, niech ci się wiedzie w zwierzyńcu i wreszcie świata. To nie byłby gest fałszywy. Ale gdybym podszedł do kobiety, spojrzał jej w oczy, powiedział, miłuję cię miłością wielką, to bym skłamał, bo ja nikogo tutaj nie miłuję taką miłością, jak rodzoną matkę czy przyjaciół. Gest nie może wyprzedzić stanu duchowego. Kiedy mężczyzna może współżyć z kobietą? Wielu ludzi mówi, kiedy mamy na full uczucia. Jak są na full uczucia, na full porozumienie, jest nam full dobrze, no to już można współżyć. No jeśli ktoś przyjmie taką definicję, to dziewczyno, czekaj tylko, jak twój mąż wróci z domu i powie, mam dla ciebie nowinę. Nowa koleżanka w pracy się pojawiła. Mamy już full porozumienie, full jedność, full poglądów, jeszcze brakuje nam tylko jednego fulla i cześć. Nie, nie uczucie emocjonalne uprawnia do współżycia. Ja ci oddałem wszystko. A kiedy ja ci oddam wszystko? Jak ci oddam moją przyszłość? Czy twój chłopak oddał ci twoją przyszłość? Powiedział, Gośka, jestem z tobą do końca. Ewka, jestem do końca. Chociażbyś się stała zołzą, chociażbyś się stała paskudna, choćbyś była nie wiem jaka, ja cię nie opuszczę. O, to jest oddanie do końca. Natomiast dopóki ktoś mówi, jestem z tobą, jak mi będzie fajnie, to on ci się nie oddaje do końca. Może będę z tobą, może nie będę. Miłość jest wtedy, kiedy się odda do końca i wtedy możemy dopiero mówić o pełnym znaku, jakim fizycznym jest współżycie między mężczyzną a kobietą. Dzisiaj świat zwariował, wszyscy chcą mieć wszystko szybko. Możecie wyjąć teraz komórkę, zadzwonić do kolegi w Sydney, dowiedzieć się, jaka pogoda w Australii. Możecie wyjąć komórkę, zadzwonić do Lublina, powiedzieć, mamo, nie zapomnij kupić budyniu. Szybko. Chcecie się dowiedzieć coś? Wrzucasz na komórkę internet, patrzysz na Onecie, już znasz wyniki piłkarskie, znasz wyniki szybko. Ludzie nawet w rozmowach mówią, szybko mi wszystko powiedz. Wracasz do domu, mama cię siada na stołku, masz mi wszystko szybko powiedzieć, a ty sama nie wiesz, co się stało. Że masz jakiś dołek, że płaczesz. Ktoś powiedział, ludzie dzisiaj kupują już od razu przetarte spodnie w sklepach. Po co czekać? Lekarze mówią, przychodzi do mnie kobieta i mówi, panie doktorze, proszę takie proszki, żebym szybko zasnęła, a potem takie proszki, żebym rano szybko się obudziła. I ten słynny pan, który nie mógł zrozumieć, jak mu pielęgniarka wiązała kroplówkę do ręki na noc, mówi, siostro, czy to musi tak kapać? Musi. No, ja bym to przechylił, nie takie rzeczy się wypijało. To musi kapać. Wie siostra, bo ja się denerwuję, bo jestem hydraulik. Jak mnie coś kapie, to ja nie mogę zasnąć. Pamiętajcie, miłość rodzi powoli, dojrzałość rodzi powoli. Czy ktoś z was rozpalał ognisko pod doniczką z banana, z mandarynkami, żeby szybciej rosły? Czy ktoś z was ciągnie listki róży, żeby szybciej rosła? Nie. Wszystko ma czas i musi być czas wzrostu. Ksiądz Grzywocz, którego już tu wspominałem, mówi o pięknej teorii dziobania. Był kiedyś w Krakowie, czekał na pociąg i był głodny. I nagle go olśniło. O 6 otworzą bary mleczne. Kupię sobie bułkę, nie dwie. Jajecznicę z 6 jajek. Podwójnie słodzony kakao i to wszystko zjem. I kiedy czekał na otwarcie tego baru mlecznego, zobaczył gołębie na krakowskim rynku. Jeden gołąb podleciał tu, podziobał, drugi poleciał tu, podziobał, trzeci poleciał tu, podziobał, najadł się i odleciały gołębie. I on zrozumiał, to jest wzrost miłości w człowieku, w chrześcijaninie. Pogadasz z koleżanką, podziobiesz trochę jej mądrości, życzliwości, potem pojedziesz do fajnej ciotki na obiad, też się z ciocią pośmiejesz z różnych rzeczy, podziobiesz trochę tam miłości. Potem spotkasz się na grupie modlitewnej przy twojej parafii, podziobiesz trochę tam miłości i się najesz. A my chcemy z jednego człowieka wydusić wszystko, żeby podjechała taka kopara tych bułek tam, tych kefirów, wszystko i tak się podnosi do góry, a ja tak... Teoria dziobania. Nigdy cię jedna osoba nie nakarmi. Nigdy cię jedna osoba nie nakarmi. Wiecie, ja to zawsze uwielbiam słuchać dziewczyn, które wyszły za mąż w ostatnią sobotę, przychodzą nieraz we wtorek i mówią, proszę księdza, otóż byliśmy z mężem w galerii handlowej. Mój mąż zaparkował samochód, ale jak? Potem poszliśmy na zakupy. Mój mąż o dziwo schodził ze mną i oglądał torebki. Mój mąż to to, mój mąż to tamto. Ona by z tego męża po prostu wszystko wykryła. A za parę tygodni... No taka jestem trochę rozczarowana, a za parę miesięcy ona już go zdradza. Nie w znaczeniu takim seksualnym, tylko w znaczeniu takim, że kobieta powinna być zawsze sojusznikiem swojego męża. A kiedy chodziłem po kolędzie, widziałem rzecz dziwną. Praktycznie wszystkie kobiety, kiedy miałem spór jakiś z facetem, teologiczny, historyczny, polityczny, wszystkie kobiety stawały za kim? Za mną. Ja, facet mówi, a ksiądz to tam, ten kościół, to inkwizycja, to te wyprawy krzyżowe. Ja chcę coś odpowiadać, a żona mówi do męża, ty się nie mądrzyj. Co ty się mądrzysz? Ksiądz jest wykształcony, ty się mądrzysz. Ja czekałem, aż spotkam kobietę, która powie do męża, patrząc na mnie, bierz go. Bierz księdza, bierz księdza. Bo kiedy chcesz z jednej osoby wydusić miłość, to się zawiedziesz. Nigdy ci mąż nie wystarczy, nigdy ci dziecko nie wystarczy. Jest mąż, jest dziecko, jest babcia, jest kumpel, jest znajomi, jest sąsiad i wszystkich trzeba kochać. Oczywiście każdego w odpowiedniej proporcji, każdego w odpowiednim sposób, ale jeszcze jedną ksiądz Grzywocz powiedział mądrą rzecz. Wiecie, od czego zależy czystość? Narzeczony, chłopaka, dziewczyny? Trzeba się nauczyć mówić takie jedno zdanie. Dziękuję, ja już sobie pójdę. Siedzicie sobie, muzyczka się sączy, miła atmosfera, patrzysz, 20. Diabeł mówi, zostań jeszcze, wczesna godzina. A trzeba wstać, powiedzieć, dziękuję, ja już sobie pójdę. Nie jeden nie wyszedł o 9, nie wyszedł o 22, nie wyszedł o 1 w nocy i tragicznie się to skończyło. Trzeba teorię dziobania i teorię umiejętności wychodzenia, zapamiętajcie sobie, bo to dąży do prawdziwego otwarcia. To już mój najstarszy przykład, chyba jaki daję na spotkaniach z młodzieżą, moja zagadka świętoannowa z kościoła akademickiego. Dlaczego młodzi ludzie, biorąc ślub, nie patrzą się sobie w oczy? Nie mogłem się nadziwić. Do dziś się nie mogę nadziwić. Oczy, to jest prawda. Dziewczyno, jak jedziesz autobusem i chłopak naprzeciwko ciebie zacznie ci się gapić w oczy, to jak mu pozwolisz, to mu na bardzo dużo pozwolisz. Jeśli większość dziewczyn natychmiast odwraca wzrok. Pamiętacie, panowie, jak się wracało ze szkoły? Chodź na tutaj. Byłeś w szkole? Byłem. Popatrz mi w oczy. Byłeś? No na ostatniej lekcji nie byłem. Popatrz mi w oczy. Nie no, zwiałem od razu, z samego rana. Dlaczego młodzi ludzie, biorąc ślub, nie patrzą się sobie w oczy? Bo między nimi nie ma otwarcia często. Oni otworzyli przed sobą seks, przyjemność, orgazm, ale nie otworzyli przed sobą serca do końca i prawdy o sobie nie powiedzieli. Mówiłem wam to już wielokrotnie. Te miłe chwile, kiedy panna młoda patrzy się mi w oczy, i mówi, Piotrze, biorę sobie ciebie za męża. Jak jest piękna blondyna, to nawet się miło robi. Ale jak stara emerytka mówi i nie opuszczę cię aż do śmierci, to ja mówię, nie w moje oczy, proszę panią, nie w moje oczy. W te drugie. Więc uwaga, daję siebie spokojnie, daję siebie rozsądnie. Drugiego dnia po poznaniu człowieka, chłopaka, koleżanki, nie opowiadam wszystkiego o sobie. To musi dojrzewać, to musi rosnąć. To jest pierwszy punkt. Daję siebie, otwieram się na drugiego. To jest miłość. Drugie, przyjmuję. Przyjmuję drugiego. Wiecie, są tacy ludzie, którzy cię będą częstować, dawać, a kiedy ty ich poczęstujesz, nie, 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 nie. Ja tylko ci mogę dawać. Miłość to jest przyjąć od drugiego. Też to już często młodzieży opowiadałem. Wiecie, ja nie jestem od lat na parafii, nie mam gospodyni, więc jak przychodzi 29 czerwca, to ja się muszę sam zaopatrzyć w jakieś tam ciastka, owoce, żeby kumplom zrobić jakieś przyjęcie, bo wpadną złożyć życzenia, trzeba ich poczęstować jakimś soczkiem, może któryś się wina napije, więc latam po sklepach, kupuję te wszystkie ciastka, soczki, czekoladki, przyniosę, ułożę, ustawię, niemożliwe, ale mi fajnie wyszło, jakie to piękne, ja mógłbym pracować w Victoria Hotelu. Przychodzi pierwszy gość, chodź, siadaj, stary, czego sobie życzysz? Szarloteczka, sernik, lody, człowieku, Raffaello. Coca-Cola, słodka, pełna. Czego sobie życzysz? A on mówi, wodę mineralną, niegazowaną, ciepłą. A niech cię, diabli. Jak ja lubię, jak ktoś przychodzi i mówi, ty, daj mi dużo kawy, dużo ciasta i od razu zamawiam repetę. Umieć przyjmować, umieć się cieszyć, umieć brać. Znacie ten dowcip, jak prezent dostaje optymista i pesymista? Pesymista, jak dostanie kolejkę na prezent, to mówi, wagony nie takie, szlaban złamany, tory pokrzywione. A optymista, jak dostanie prezent, nawet końskie łajno, to mówi, o konik, ale uciekł. Wiecie, jak fajna jest taka prostota, te nasze prawda, ta historia tych dwóch panów, co siedzą przy stole na półmisku, dwa kawałki mięsa, jeden duży, jeden mały. Proszę, pan się częstuje, ale niech pan się częstuje, ale proszę sobie wziąć. No więc ten facet bierze duży kawałek i sobie na talerz. Ten drugi mówi, o Boże, tak pan wziął sobie duży kawałek ciasta? Tak. Ale jak pan tak mógł wziąć duży kawałek ciasta? No a pan gdyby brał, to który by pan wziął? Mały. No to ma pan mały, no. Miłość to jest prostota. Moja mama jest najszczęśliwsza zawsze, jak przychodzę, mówię, mamo, jaki ja jestem głodny, jak mi się chce jeść, mi się chce pić, a my często tak jakoś prezentujemy siebie. To, co mówiłem, święty Paweł pisał, za wszystko Bogu dziękujcie, za wszystko Bogu dziękujcie. I trzeci element, miłość, więc daję siebie, otwieram, przyjmuję drugiego, i cieszę się, że ten mój ukochany jest kochany przez kogoś innego. Pamiętam kiedyś wyznanie pewnej dziewczyny, która miała chłopaka po AWF-ie już, on był i był uczniem WF-u. Uczył chłopaków wychowania fizycznego. I wiecie, co ta dziewczyna robiła? Przyjeżdżała nieraz pod szkołę, stawała tak daleko, żeby on jej nie widział i przez ogrodzenie szkoły widziała, jak chłopaki, siódma, ósma klasa, bo to tam te czasy, gdzie była szkoła ośmioklasowa, wpatrzeni są w jej narzeczonego, jak on pokazuje, jak strzelać karnego, jak ścinać w siatę, jak ona się cieszyła, że jej chłopaka kocha ktoś inny, w tym przypadku dzieci, chłopcy. Kiedy nie jest miłość, kiedy ja tego drugiego chcę zamknąć, przepalikować, zamknąć na kłódkę i nikomu nie dam. I tylko ja będę, i ty. I patrz się we mnie. Niektóre dziewczyny, zresztą chłopcy też, chcą stopienia się z drugim człowiekiem. Dziewczyny nieraz tak pytają chłopaka, o czym myślisz? On mówi o niczym. Kobieta tego nie rozumie, jak to można myśleć o niczym. Ale o czym myślisz, jak powiedziałeś o niczym? A teraz jak spojrzałeś, to o czym myślisz? Teraz, to o czym myślisz? Powiedz mi wszystko, wszystko mi powiedz. Nie stopisz się z drugim człowiekiem. Zawsze każdy człowiek jest samotny. W najszczęśliwszym małżeństwie żona będzie samotna, mąż będzie samotny. Nieraz mężczyzna patrzy na żonę, jak ona się modli i on jest daleko od tej rzeczywistości. On nie wejdzie nigdy w jej relację do Boga. Tak samo ona nie wejdzie w jego relację do Boga. Pamiętajcie, zazdrość jest tym, co bardzo niszczy. Co bardzo niszczy. Czy ja się cieszę, że mojego chłopaka kochają inni? Czy ja się cieszę, że moją dziewczynę, że moja dziewczyna podoba się innym? Czy ja się z tego cieszę, czy czuję się zagrożony? Ktoś powie tak, proszę księdza, ale jeśli ja przyjmę od kogoś, to ja się od niego uzależnię. To ja się od niego zależnie. Lepiej nie przyjmować, bo jak on mi coś da, ja to wezmę, to będę od niego zależny. Dzisiaj ludzie mówią o wolnych związkach. To ksiądz Dziewiecki zdemaskował. Wolny związek. Zwróćcie uwagę. Związek, związane. Jak związane, to niewolne. Poproszę kłódkę, co otwiera drzwi. Poproszę nożyczki, co skleja. Poproszę klej, co rozkleja. Nie ma wolnego związku. Związek to jest związek. Ja się rzeczywiście do kogoś z kimś związuję i może podsumuję te rozważania o miłości, która jest miłością Trójcy Przenajświętszej, podsumuję jednym obrazem. Jechałem kiedyś pociągiem z Warszawy do Otwocka, takim niebieskim. To był drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy. Ludzie wracali z gości, z przyjęć i weszło młode małżeństwo z takim 4-5-letnim synkiem. Usiedli sobie w pociągu na ławce, a dziecko posadzili naprzeciwko siebie. I stała się rzecz nieprawdopodobna. Mąż przytulił żonę. To jest taka dziwna tajemnica, że chłopak przytula dziewczynę, dopóki są jeszcze przed ślubem. To przytulają w pociągu, w autobusie, w galerii handlowej, potem jakieś te przytulania ustają. Patrzę, nie wierzę własnym oczom, oni byli małżeństwem, mąż przytulił żonę, ona mu położyła głowę na ramieniu, on tak przytulił głowę do swojej głowy i tak jadą. Dziecko patrzy na rodziców i mówi, ja też tak chcę. To tata wziął tego dzieciaka i przytulił go i jechali we trójkę. Ja tutaj udawałem, że wyglądam przez okno, aż było ciemno, więc oni mi się odbijali ładnie, więc podglądałem ich bezczelnie i nie mogłem się napatrzyć na coś, co w nich widziałem. Jak ten dzieciak patrzył się, jak tata kocha mamę, jak mama kocha tatę. On się po prostu nie mógł nacieszyć. Facet patrzył na żonę, jak kocha jej syna, a syn patrzył, jak kocha jego żonę. A ta pani była w niebo wzięta, jak jej mąż kocha syna, a syn kocha tatę. I jechali i pomyślałem, to jest Trójca Święta. Zakochać się w czyjejś miłości, zakochać się w czyjejś miłości. Nie tylko bądź dla mnie też. Dawaj mi, ja tobie będę dawał, ale dawaj innym. Miłość jest wolna. Miłość wymaga wolności, miłość nie może być przywiązaniem. Jeśli kogoś kochasz, to pozwól mu odejść. Pamiętacie to? Jeśli kochasz, to pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Miłość to jest jeden byt, którym jest Bóg. Miłość to jest jeden byt, który jest wieczny. Więc jeśli chcesz być wieczny i mieć udział w życiu wiecznym, musisz zjednoczyć się z miłością, a z Bogiem, a z Bogiem jednoczymy się przez umiłowanie drugiego człowieka, przez umiłowanie drugiego człowieka. I wiele razy to już było mówione, jestem przekonany, że w minionych dniach też, ale podkreślę to, miłość to nie jest uczucie. Boże, jak to się ludziom myli. Czuję coś, znaczy się kocham. Kochani, gdyby miłość była uczuciem, jak mógłbyś ślubować swojemu chłopakowi? Jak ty byś mógł ślubować swojej dziewczynie, że zawsze będę cię kochał, że zawsze będę miała do ciebie takie uczucia. Wyobrażacie sobie, twoja mama ma, nie wiem, 45 lat i co? Robi bitki na obiad i ojciec przyjechał do garażu, wstawia samochód. O matko, wrócił on. Muszę mu te bitki jeszcze lepiej zrobić. Jestem cała podekscytowana. Nie, tam nie ma ekscytacji. Tam jest ekscytacja, nie wiem, na święta, na Boże Narodzenie, jak tata staje z wdziękiem faceta, mówi do żony, życzę ci no tego... I kończy. To ona jest wzruszona, że on po prostu tak skomponował dla niej te życzenia. Ale na co dzień nie ma wielkiego bicia serca. Jak mama przychodzi zmęczona, mówi, stary, posuń się i na wersalce się siada obok ojca. O matko, usiadł obok mnie. Ciekawe, czy coś zajarzy. Nic nie zajarzy. Będą oglądać dziennik telewizyjny, krytykować drożyznę w sklepach i krytykować czy Tuska, czy Kaczyńskiego. Miłość to nie jest uczucie. Uczucia się często towarzyszą miłości, ale może ich nie być, mogą być niekiedy przeciwne miłości. Kto by wypełnił przysięgę? Możesz kogoś nie lubić kogoś kochać. Możesz kogoś nie lubić i kogoś kochać. Pamiętajcie, jesteście na ślubach swoich przyjaciół, znajomych, wsłuchajcie się w to lakoniczność i prostotę przysięgi małżeńskiej. Ja, Krzysztof, Ryszard, Piotr, biorę ciebie, Anno, Beato, Zofio, za żonę. Biorę ciebie za męża i za żonę. Biorę ciebie całego. Biorę całą przyszłość. Ja się dzisiaj żenię z twoimi siwymi włosami, które pojawią się za 25 lat i będę kochał te siwe włosy. Drogi mój mężu, jesteś szczuplutki, ale tak nie zawsze będzie. Kocham cię, jak będziesz gruby, kocham cię, jak będziesz marudził mi w kuchni. Kochać cię będę, kiedy będziesz nieznośny. Ja się żenię z całą twoją przyszłością, z całą twoją przeszłością. Bo niektórzy jakby się żenili na jakichś warunkach handlowych. Biorę sobie za męża twoje karty kredytowe, twoją inteligencję, ja biorę twoją urodę, to, że jesteś we mnie zakochana, to mi się bardzo podoba. Ale jeśli ty mi się zmienisz, jeśli ty się zestarzejesz, jeśli ty staniesz się nieznośny, to ja nie chcę cię znać. To nie jest miłość. Miłość to jest wziąć wszystko. Biorę ciebie całego. I teraz jeszcze chcę powiedzieć, że miłość pełna, o której tu staram się wam mówić, polega na tym, żeby kochać bliźniego, Boga i siebie samego. Te trzy wektory i spróbuję jeszcze się na nich trochę zatrzymać. Kochać Boga. Jezus powiedział wyraźnie, kocha Boga ten, kto zachowuje Jego przykazania. Nie kto się rozczula przy zespole muzycznym, nie ktoś się rozczula przed Najświętszym Sakramentem, bo jest bardzo nastrojowa kapliczka. Miłość Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Bóg nas kocha na nieprawdopodobnym poziomie. On nas kocha pełni i dlatego daje nam trudne rzeczy. Bóg ci dał taką rodzinę, może byś o niej dużo złego mógł powiedzieć, ale Bóg ci dał taką rodzinę, żebyś w niej wzrastał w miłości. Wiesz, to jest tak, twoja mama ma dokładnie te złe cechy, które sprawią, że ty staniesz się świętą. Twój rodzony braciszek, ten nieznośny, małolat, ma wszystkie te złe strony, które tobie pozwolą się stać świętą. Ludzie to są szczyty, które musimy zdobyć. A jeśli ktoś powie, mój ojciec pije, czy jestem zwolniony z miłowania niego? Otóż właśnie nie. Uratuj go. Uratuj swojego ojca. Jak my łatwo umywamy ręce. Jak moja matka jest materialistką, to ja nie, chyba już nie muszę jej kochać. Jezus przyszedł sam do chorych i posyła nas do chorych. Nie chłopak, twoja sympatia, a ten biedny ojciec, który wplątał się w alkoholizm, jest zadaniem twojego życia. Uratuj go. Potrzebuje twojej pomocy. Wiem, że to się łatwo mówi, ale Jezus Chrystus stawia nas przed trudnymi sytuacjami, bo jest jakby dobrym trenerem, który wymyśla swojej drużynie trudne zajęcia, żeby ta jednak drużyna wygrała mecz. Otwórz się przed Panem Bogiem. Pan Bóg, przed Panem Bogiem też się trzeba otworzyć. My przychodzimy nieraz zamknięci z jakimiś religijnymi sloganami. Mówiłem to nieraz już młodzieży. I który fragment z Biblii mi się najbardziej podoba? Jeden z najpiękniejszych fragmentów. Jeremiasz 8:20. Jak się Jeremiasz pokłócił z Panem Bogiem. Bo Bóg dał Jeremiaszowi trudną misję i może komuś z was dał trudną misję. I ty tej misji się brzydzisz, ty tej misji się boisz. To idź i Panu Bogu to powiedz. Wiecie, dlaczego wielu ludzi religijność jest nudna? Bo oni nie stają wprawdzie przed Bogiem, boją się tego. Idź i powiedz, Panie Boże, dlaczego to spotkało mnie? Dlaczego moi rodzice się rozwiedli? Dlaczego mój ojciec wpadł w alkoholizm? Dlaczego każdego dnia w domu budziła mnie kłótnia? No powiedz, jesteś Bogiem, podobno mnie kochasz, więc dlaczego jestem chora może od dziecka? Przechodzę ciągle jakieś ciężkie zabiegi. Dlaczego jestem tak pokręcona wewnętrznie? Dlaczego inni koledzy są pewni siebie, a się ciągle czegoś boję? Panie Boże, jesteś moim ojcem, powiedz mi to. I wtedy się otwierasz. Czy myślisz, że Bóg się na ciebie pogniewa? Czy myślisz, że Bóg ci powie, oj, oj, nieładnie, co ty mówisz, nie krzycz na mnie, a krzyknij. Jesteś dzieckiem, dziecko ma prawo do miłości ojca. Bóg może powiedzieć, dziecko, czekałem na tą kłótnię wiele lat. Czekałem na tą kłótnię wiele lat, boś do tej pory przychodził, poprawiał grzywkę w kościele i mówił, wszystko tobie oddać pragnę i dla ciebie tylko żyć. Tylko tyś jest Panem, tylko tyś najwyższy, Jezu Chryste. A mi się wyć chce z bólu. I chciałem ci to, Panie Boże, powiedzieć. W twoim pięknym świecie, którego ja piękna nie widzę. Pamiętajcie, jak Mojżesz przychodził do Pana Boga? Pan Bóg mówił, pójdziesz do Faraona, a Mojżesz mówił, nie pójdę. A pójdziesz, a nie pójdę. I Pan Bóg mówił, nareszcie ktoś ze mną poważnie rozmawia. Nareszcie ktoś ze mną poważnie rozmawia. A Hiob nie kłócił się z Bogiem? Poczytajcie Księgę Hioba. Pan Bóg nam daje trudną misję. Krzyż jest trudny. Jego rzeczywistość jest trudna. To wiecie, w czym wielu ludzi się pomyliło? Wielu ludzi się pomyliło, że ziemia jest to raj. I są rozczarowani. Boli mnie coś, pokłóciłem się z kimś, mam pokusy nie do zniesienia. Ziemia nie jest rajem, ziemia jest ośrodkiem treningowym przed wejściem do raju. A my tu trenujemy miłość, zmagamy się, żeby kiedyś mieć pełnię życia w sobie. Kochaj więc Boga, ale to Panu Bogu nie zależy na jakimś ślepym posłuszeństwie czy ślepym oddaniu. Jeśli są trudne tematy, porusz się z Panem Bogiem, porusz. Miłość bliźniego. Problem z miłością bliźniego, już ją tą sugerowałem, polega na tym, że my się nie znamy. Przyszło do mnie kiedyś małżeństwo, z 2 miesiące temu. Usiedli na wersalce, ja naprzeciwko nich w fotelu. Mieli jakieś problemy małżeńskie i zaczęli się przede mną kłócić. Jedno na drugiego. Ja mówię, proszę państwa, to nie ma sensu, żebyście się tak kłócili. Proszę, może niech pani wyjdzie, ja porozmawiam tylko z panem. On usiadł, ta pani wyszła i kiedy tylko zamknęła za sobą drzwi, po jego policzku zaczęła płynąć łza. Facet się rozpłakał. Ja mówię, przepraszam pana, czy pana żona widziała kiedyś te łzy? A on mówi, nie i nie zobaczy. Żony nie wiedzą, że mężowie płaczą. Wy nie wiecie, że wasi ojcowie płaczą przy konfesjonałach. A płaczą, ryczą, że hej. Mówią, jestem przy księdza niedobrym ojcem. Ja wiem i nie potrafię tego zmienić. My się po prostu nie znamy. Pamiętacie tą historię? Młody ksiądz przyszedł na parafię zaraz po wojnie, gdzieś na ziemiach zachodnich. Proboszcz go powitał, usiedli do stołu, a ksiądz proboszcz koszyk z chlebem i do siebie. I mówi do tego młodego księdza, a ksiądz będzie chciał kawałek chleba, to księdzu dam. No to poproszę. Proszę bardzo. No to jeszcze jeden kawałek poproszę. Proszę bardzo. Następnego dnia śniadanie, proboszcz chleb do siebie. Jak ksiądz będzie chciał kawałek, proszę powiedzieć, to księdzu dam. Zaczęło się od chleba, potem poszło różne rzeczy. W końcu ten młody ksiądz pojechał do biskupa, mówi: księże biskupie, ja już nie wyrabiam z tym proboszczem. Chleb mi wydziela. Stawiał koszyczek obok siebie i po kawałku kazał prosić. Co to, ja nie pracuję na tej parafii? Muszę się prosić o chleb? A biskup mówi: chłopcze, a ty znasz jego historię? Jaką historię? Był w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Kiedy Amerykanie weszli, ważył 30 kilo, leżał pod drutami kolczastymi i jadł trawę. Odratowali go, ale w jego psychice zostało lęk przed głodem. On musi chleb mieć przy sobie. Jak ja byłem jako biskup na wizytacji, on też mi chleb dawał po kawałku. On musi mieć chleb w kieszeni, on musi mieć chleb w szufladzie przy szafce nocnej. On się ciągle boi, że zabraknie chleba. Idź, wróć do niego, on ci odda wszystko, a z tym chlebem już tak będzie. Nie znamy swoich historii, swoich rodziców. Pamiętam, jak jedna dziewczyna całemu światu mówiła: moja matka jest nienormalna, przewrażliwiona, gdzie nie wyjdę, to ona: gdzie idziesz, spóźniłaś się 10 minut. Mamo, no co to jest 10 minut? Nasza matka umarła na nowotwór i ciocia mówi: no twoja mama miała nielekkie życie po tym wydarzeniu na studiach. Jakim wydarzeniu na studiach? To ty nic nie wiesz? Twoją matkę zgwałcili. Twoją matkę zgwałcili, ona dlatego tak się o ciebie bała. Ona ciągle widziała tą tragedię swoją w twoim życiu i dlatego tak panicznie chodziła po mieszkaniu, wydzwaniała po koleżankach, czy tam Basia jest, czy ona już wyszła, kiedy ona wyszła, ile minut temu już wyszła. Dlatego panikowała. Nie znamy naszych rodziców, nie znamy historii naszych przyjaciół często. To jest tak, jeśli chodzi o te rodzinne sprawy, bo miłość często właśnie przegrywa w tych sprawach rodzinnych. Łatwo się zakochać w chłopaku, dziewczynie, a w rodzinie to jest takie trudne. Ja daję taki przykład. Drogie panie, tu niektóre z was już są mamami. Chyba się ze mną zgodzicie, że zdarza się nieraz, że dziecko coś zje, nawet jak mama piersią karmi. No i zdarzy się, że się naje, a potem wszystko bum, z powrotem na mamę. Nic się nie stało. Mama się wytrze, no jest bardziej zaniepokojona, czy dziecko nie jest chore. Ale to, że zwymiotowało na mamę, tam na fartuszek, to się nic nie stało. Wiecie, życie jest takie trudne, przepraszam za słowo, że się nieraz rzygać chce. Na kogo mam rzygnąć? Na dyrektora w szkole? Lepiej nie. Na prezesa w firmie? Lepiej nie. Więc wracamy do domu, przepraszam, i wymiotujemy nieraz na siebie. Gdzieś ty położyła ten parasol, już ci parasol cię przeszkadza, już to. Słuchaj, niejedna kobieta wraca od lekarza, ma wynik jakiś niepewny na cytologię, jest poddenerwowana, wszyscy się, co ta matka się tak wścieka? Miłość polega i na tym, że oczywiście my nie mamy stać się przedmiotami do przyjmowania czyjś jakiś tam, ktoś na nas pluje czy wymiotuje. Ale w sytuacji krytycznej powinniśmy się zrozumieć, że życie nieraz tak boli, że życie nieraz tak boli, że drugi człowiek nie wytrzyma. I nie dopatrujmy się sprawiedliwości, matematycznej sprawiedliwości, bo miłość nie lubi matematyki, tej takiej bezwzględnej, chłodnej matematyki. Ale ludzie mają też tajemnice dobre i potrafią się przemieniać. I obyśmy w to uwierzyli, że miłością można zmienić drugiego człowieka. Mój kolega ksiądz ma na imię Bogdan, miał w dzieciństwie swojego kolegę, który miał na imię Władek. Razem bawili się w piaskownicy, razem grali w piłkę, a potem ich drogi rozeszły się. Bogdan został ministrantem, Władek został gitowcem, Bogdan został księdzem, Władek został kryminalistą. Był takim kryminalistą, że jak szedł ulicą, to ludzie przechodzili na drugą stronę. Jak czekał na windę, to ludzie na piechotę na 11 piętro chodzili, żeby tylko z Władkiem nie jechać, bo to było ryzykowne. I kiedyś mama tego Władka przyszła do mojego kolegi księdza i mówi: księże Bogdanie, Władek jest w szpitalu, umiera. Czy ksiądz by go nie odwiedził? Ależ chętnie. Poszedł. Władek leży rzeczywiście w separatce. Boguś, przyszedłeś do mnie? Naprawdę? Chciałeś mnie odwiedzić? No tak, Władziu, co słychać? No kiepsko ze mną, jak widzisz. Jak pielęgniarka wyjdzie z pokoju, to ci coś pokaże, co mam pod poduszką. Pielęgniarka wyszła, on sięgnął pod poduszkę. Mój kolega ksiądz mówi: byłem pewny, że wyjmie albo pół litra, albo papierosy, żeby pokazać, jak on ten personel medyczny tu w konia robi. A Władek wyjął książkę do nabożeństwa. I mówi taką charakterystyczną gwarą warszawskiej Pragi: wiesz, Boguś, matka mnie te modlitewki przyniosła. Ja to czytam nawet. Wiesz, jakie to ciekawe? A potem się Władek wyspowiadał, nie u Bogdana, u kapelana szpitala. I umarł. Nieraz patrzymy na człowieka na ulicy, mówimy, co za bandzior, pozamieniać ich do kamieniołomów. Ręce im obcinać takim draniom, to złodziejstwo nic nie robi, tylko piją, chleją i nieszczęścia. To prawda, coś z tymi przestępcami robić trzeba, ale uważaj, bo Władka przykład pokazuje, że oni będą bliżej nieraz Pana Boga niż my. Ktoś powiedział rzecz niepokojącą. Pijacy wejdą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Wiecie dlaczego? Bo jak pijak grzeszy, to wszyscy widzą, a wy i ja umiemy grzech ukryć. Nie gniewajcie się, tak mówię. Ale my i ja umiemy grzech ukryć. Pijak już nie ukryje, jak się spije, to leży na chodniku. A my często kryjemy nasze grzechy, jeszcze gorsze niż on. Więc uważaj, teraz powiem zdanie, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Jeśli nie wierzysz, że historia człowieka, który stoi naprzeciwko ciebie, jest święta, to daj mu święty spokój. Historia twojego ojca, twojego szwagra, który może też pogubił się, jest święta. Jaka święta? To niewierzący człowiek, to egoista, cynik. Aniołowie tego człowieka stoją przed Bogiem. Ilu ludzi uratujemy w miłości, taki będzie nasz ten pozytywny licznik na sądzie ostatecznym. I ostatnia rzecz, najtrudniejsza, po miłości Boga, po miłości bliźniego, kochać siebie. Też to wielokrotnie mówiłem, byłem kiedyś u spowiedzi i ksiądz zadał mi dziwną pokutę. Przyjdziesz do domu, usiądziesz w pokoju i jak najbardziej potrafisz, powiesz czule swoje imię. Ja mówię, Boże, co za dziwna pokuta, co to za trudno. Dobra, mogę wrócić. Przyszedłem do domu, zamknąłem się, zwilżyłem wargi i powiedziałem, Piotruś. Brrr. Spróbujcie. Idź tam sobie za ten namiot ostatni i powiedz, Ewelinka. Brrr. Głupia Ewelina, głupia idiotka, ciepnięta na umyśle. Ale tak cieple, tak serdecznie, często tego nie umiemy zrobić. Czy kochasz siebie? Byłem kiedyś w jednej, nie powiem jakiej, redakcji radiowej i sekretarką była kobieta, która delikatnie mówiąc, no nie była szczupła. To najdelikatniej powiedziawszy. I tak się jej przyglądałem trochę dyskretnie, bo była świetnie ubrana. Była tak ubrana, że tą swoją otyłość, powiedzmy dosłownie, kapitalnie maskowała. I ona zauważyła, że ja na nią patrzę. Mówi, co ksiądz mi się przygląda? Proszę księdza, jak księdzu wyjaśnię tajemnicę swojego życia? Wie ksiądz, jaka bryła jest doskonała? Ja mówię, no wiem, kula. Otóż ja dążę do doskonałości. Zazdrościłem jej jednego, wolności, że ona siebie kochała tak mocno, że nawet ta, na pewno przeżywała tą swoją otyłość. Na pewno dla kobiety jest to problem. Ale była tak wolna w miłości do samego siebie. Pamiętacie, co powiedział prorok Eliasz? Panie, zabierz mnie, bo wcale nie jestem lepszy od moich przodków. Ilu synów alkoholików mówi, ja nigdy nie będę pił jak ojciec. Ja nigdy nie będę miał takiego domu jak ojciec. A kończą studia i już są alkoholikami. Niejedna dziewczyna mówi, ja nie będę taka jak moja matka, nie będę się wtrącać, ja nie będę tak jak moja matka. Rodzi się dziecko i wtrąca mu się we wszystko. Eliasz to przeżył boleśnie. Zabierz mnie, Panie, bo jestem dokładnie taki sam, jak moi przodkowie, jak oni przodkowie. Miłować samego siebie to jest początek miłości chyba wszelkiej, a to miłowanie samego siebie wiąże się z tym, że doświadczamy nieprawdopodobnej prawdy, że Bóg też mnie miłuje. Wiecie, Pan Bóg teraz, jak mówi, ja Cię kocham, to my mamy ochotę powiedzieć, kogo? Ciebie, ale którego mnie? Ciebie, tu, mnie? Wielu ludzi tego nie doświadcza, miłości Bożej. Wielu ludzi się tego boi. I tu zmierzam już do ostatnich myśli. Wiecie, co jest potrzebne, żeby kochać? Odwaga. Trzeba być odważnym. Tchórze nie potrafią kochać. Kochają ludzie odważni. Są odpowiedzialni, można na nich polegać. Są mocni, właśnie odważni. Na pielgrzymce na Jasną Górę w Warszawie, w pielgrzymce akademickiej, wiecie, jest taki przepis porządkowy, że nie wpuszcza się, kiedy pielgrzymka jest we wsi, nie wpuszcza się samochodów do pielgrzymów, żeby nie było wypadków, żeby nie było tam jakichś stłuczek. Na jednej stronie wsi stawia się patrol, na drugiej stronie wsi stawia się patrol. I kiedyś ten patrol objęła młoda studentka, dziewczyna, miała prikaz, nie wpuszczać obcych samochodów, tylko miejscowe. Piąta rano, biskup Zawitkowski jedzie na mszę, a dziewczyna halt. Kierowca się wychyla, mówi, słuchaj dziewuszko, księdza biskupa wiozę na mszę świętą, także odsuń się, nie było zezwolenia. Czy nie słyszysz, co do ciebie mówię? Mówi kierowca, odsuń się, biskupa wiozę na mszę świętą, jest zakaz spuszczania samochodów z obcą rejestracją. Biskup się wychylił, dziewuszko, przestań utrudniać, nie wolno. Jedno, co mogę zrobić, to zadzwonić na centralę. Dzwoni, jakiś biskup przyjechał. Wpuścić? Dobra, wpuścić. Puściła go. Biskup odprawił mszę, powiedział piękne kazanie, a na koniec mówi tak. Tu jest dziewczyna wśród was, która mnie nie wpuściła dzisiaj do wioski. Bardzo proszę, żeby ona wstała w tej chwili. Dziewczę zrobiło się czerwone, zielone, niebieskie. Wstaje bidulka, a biskup mówi, ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by własnej matce nie przepuściła. Miłość to odwaga. Miłość to odwaga. Odwaga zwrócić komuś uwagę, odwaga odmówić, odwaga nie wstydzić się Boga. Ilu ludzi zapiera się Boga, bo się boi, że mnie wyśmieją, że mnie... Odwaga jest tak ważna. Odwaga w miłości bliźniego. Podejść do taty i powiedzieć, tato, pogadajmy. Mamo, chodź, pójdziemy do łazienki na spacer. Do łazienek. Chodź, pójdziemy... Są takie dziewczyny, które by chętnie do łazienki poszły z mamą na spacer. Też... Mój ulubiony przykład o tym chłopaku, który zrozumiał, że jest takim tchórzem, że właśnie z wszystkimi gadał, tylko z ojcem nie gadał. I powiedział, dzwonię do ojca. Zamienię z nim parę słów normalnie jak z człowiekiem. Przeżegnał się przed aparatem telefonicznym, ciśnienie 400 na 600, dzwoni. Halo, akurat ojciec odebrał. Tato, to ja, Marek. O, Marek, już proszę mamę. Nie, tato, ja do ciebie. Do mnie, a co się stało? Chciałem ci podziękować, że tyle lat płacisz za moje studia, za akademik. Nigdy tego nie robiłem. Brałem forsę i wyjeżdżałem z domu. A teraz ci chciałem powiedzieć dziękuję. Cisza w słuchawce. Marek, piłeś coś? Nie, tato, nie piłem. Naprawdę ci dziękuję. Wiem, że nie lubisz tej swojej pracy, a wstajesz o 5 rano po to, żebym miał tutaj wszystko zapewnione. Więc staruszku, dzięki. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, no po prostu dzięki. Dzięki, dzięki. Marek, to ja ci dziękuję. Czekałem na ten telefon tyle lat. Ta rozmowa trwała 120 sekund. To była rozmowa ich życia. Mieć odwagę, podejść w kuchni do mamy i powiedzieć, mamo, nigdy ci tego nie mówiłem, ale cię kocham. Trzeba mieć odwagę. Albo trzeba mieć odwagę, żeby komuś powiedzieć dość, dość poniżania, bo wyśmiewasz mnie od lat, nigdy ci tego nie mówiłem, ale czujesz się z tym fatalnie i chcę ci to powiedzieć. I wiesz, wtedy poczujesz się dorosły. Wtedy poczujesz się kimś. Ilu z nas czuje się wewnętrznie, jestem tchórzem. Uśmiecham się, jak wszyscy mówią, przytakuję. Gadają na kościół, to przytakuję. Gadają na komunistów, to przytakuję. Nie. Gdzie jest mój kręgosłup? Gdzie są moje poglądy? Gdzie są moje przekonania? Gdzie są moje powinności? By być człowiekiem miłości, trzeba być odważnym. Wiecie, jak mi moi studenci, podopieczni odwiedzili, pobrali się Ania i Marcin, i mówią, proszę księdza, no wielkie wydarzenie w naszym życiu, co się stało? Adoptowaliśmy dzieci. Ja mówię, tak? Jak to dzieci? To nie jedno? Nie, ile? Trójkę. We wtorek jeszcze siedzieli przy komputerze, oglądali filmy, a w czwartek już mieli trójkę, dwóch chłopców i dziewczynkę. Wyobrażacie sobie, że do twojego domu wchodzi trójka dzieci, a ty mówisz, a wy dzieci co tutaj? Jesteśmy tu adoptowane. A na długo? No tak 25 lat. Boże, jacy odważni. Trójkę dzieci adoptować. Idę starym miastem w Warszawie, widzę małżeństwo, mąż z żoną, piękni, przystojni, 40 parę lat, jedzą sobie lody, a ja ich znałem, więc mówię, co wy tu robicie? Jemy lody. A gdzie wasze dzieci? Zdziwiłem się, bo wiedziałem, że dzieci mają 11. Dzieci w domu, a co robią? Przebierają truskawki. Ile ludzi ma jedno dziecko i nie stać ich na spacer po starym mieście? Trzeba być odważnym. I na zakończenie... Jest taka książka Bobby Moore'a, to taki wielki piłkarz angielski sprzed 30-40 lat, nowoczesna piłka nożna. I Bobby Moore mówi tak, na samym początku książki, jeśli masz okazję w tej chwili iść pograć w nogę z kolegami, to przestań czytać tą książkę i idź grać w piłkę, bo granie w piłkę o wiele ci więcej da niż czytanie tej książki. Więc ja będę powoli kończył ten wykład. Bo jeśli masz ochotę teraz kogoś pokochać i umiłować i obdarzyć uśmiechem, serdecznością, cieszę się, że tu jesteś w zwierzyńcu. Wprawdzie, żeśmy się spotkali w zwierzyńcu, ale taka małpa ostatnia z ciebie nie jest. Jeśli masz ochotę kogoś umiłować, to zrób to. Przestań słuchać wykładu księdza Pawlukiewicza, bo to strata czasu. Idź i umiłuj go. Chłopaki, powiedz dziewczynie, czas, żeby cię umiłować. A kiedy zobaczysz niepokój w jej oczach, powiedz, chodzi mi o zrobienie ci kanapki z dżemem oczywiście. Miłość bowiem niejedno ma imię. Bo pamiętajcie,